Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby przyjąć chrzest od niego. Ale Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jak gołębica, przychodzącego na niego, a głos z nieba mówił: ten jest mój Syn umiłowany, którym mam upodobanie. Oto Słowo Pańskie. Opowiadanie o dzieciństwie Jezusa kończy się w Ewangelii świętego Łukasza sceną dorosłego już według prawa mojżeszowego Jezusa, gdy ma 12 lat i gdy rodzice znajdują go w świątyni, bo pozostał w niej, gdy oni wracali z pielgrzymki do domu. I w tamtej scenie Jezus już 12-letni zapowiada swoją misję. Trzeba, bym był w sprawach mojego Ojca. To moment, w którym rodzice rozpoznają, że ich dziecko jest już dorosłe. Rozpoczyna swoją życiową misję. Gdy Jezus przychodzi w dzisiejszej Ewangelii z Galilei nad Jordan, ma już mniej więcej 30 lat. Co działo się pomiędzy 12 a 30 rokiem życia? Nie wiemy. Nie jest to wiadomością Ewangelii. Wiemy tylko, że wrócił wówczas do domu z Ewangelii Łukasza i że był im posłuszny i że wzrastał w łasce u Boga i u ludzi. I to wszystko, co wiemy o tylu latach z życia Jezusa, pomiędzy 12 a 30 rokiem Jego życia. I tu w Jordanii widzimy Go już rozpoczynającego swoje wędrowanie, misję prorocką w imieniu Boga. Rzeka Jordan. Gdy Jezus przychodzi z Galilei, która jest Jego ojczyzną, jest Galilejczykiem, jak nieraz potem usłyszy w Jerozolimie i w Judei. Przychodzi z północy na południe. Rzeka Jordan to graniczna rzeka w historii Izraela. Rzeka, przez którą przechodząc weszli kiedyś Izraelici do ziemi obiecanej i zaczęli nowe życie z Torą Mojżesza. Ale Mojżesz został na drugim brzegu, nie wszedł z nimi. I tak zaczęła się historia Izraela w ziemi obiecanej. Gdy Jezus zatem idzie do Jana, który stoi w tej rzece i nawołuje do nawrócenia, i obmywa ludzi wodą na znak oczyszczenia z win, grzechów, pojednania z Bogiem, przywracania wspólnoty życia z Bogiem, to powrót do źródeł wiary Izraela, kiedy zaczynali z Bogiem swoją historię w tej ziemi. To nie tylko zwyczajna rzeka, to rzeka pełna symboliki. I gdy teraz Jezus zaczyna swoją misję, wychodząc z tej rzeki na brzeg i słyszy od Boga z niebios, rozlega się deklaracja na Jego temat. To jest mój Syn umiłowany, którym mam upodobanie. Ci, którzy znają święte Pisma Izraela, rozpoznają to zdanie. Słyszeliśmy je w pierwszym czytaniu. W zapowiedzi proroka z czasów niewoli babilońskiej, z księgi Izajasza, o słudze Boga, którego misja będzie przełomem, który stanie się źródłem nadziei o Mesjaszu namaszczonym. I tak zaczyna Ewangelia tę misję. Od tego momentu, aż po niebo wstąpienie, Jezus będzie wypełniać swoją misję. I charakterystyczne, gdy w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, czytamy o tym, że po zmartwychwstaniu Jezusa trzeba było uzupełnić grono 12, bo Judasz zdradził i wypadł z niego. Wówczas postawiono 2 z uczniów Jezusa i modlono się, który z nich ma zająć to miejsce. I postawiono warunek, kryterium. To musi być jeden z tych, którzy byli z nami, byli z Jezusem, od Jego chrztu u Jana, aż po czas w niebo wstąpienia. To jest przestrzeń czasu misji Jezusa. Od chrztu Janowego po odejście do nieba, po zmartwychwstaniu. I apostołowie 12 to świadkowie tej misji. A po Jego odejściu również ci, którzy tę misję poniosą dalej, przejmą odpowiedzialność za misję Jezusa. Misja Jezusa trwa. W pierwszym pokoleniu apostołów 12, a potem w każdym następnym pokoleniu uczniów Jezusa, którzy przypatrują się Jego misji, dowiadują się o niej, poznają ją, czytając między innymi Ewangelię i słuchając świadków. Co to znaczy, że Jezus tu na początku swojej misji chce być ochrzczony przez Jana, czyli z greckiego zanurzony w wodzie, obmyty, czyli oczyszczony. Tak ma zacząć misję. Pojednany z Bogiem. Jan, widząc go w wodach Jordanu, rozpoznając go dzięki światłu od Boga, reaguje z ludzkiego punktu widzenia. Sprawiedliwość człowieka w stosunku do Boga jest tutaj wyznacznikiem jego przemowy. To nie ty ode mnie, ale ja od ciebie powinienem otrzymać chrzest. Tak można to wyrazić. A Jezus odpowiada mu z Bożego punktu widzenia. Trzeba, abyśmy wypełnili wszystko, co sprawiedliwe. Sprawiedliwość człowieka i sprawiedliwość Boga. To temat częsty u proroków. Jan mówi o sprawiedliwości od człowieka do Boga, patrząc na Jezusa i mówiąc mu przecież, ty nie potrzebujesz obmycia z grzechów. To ja potrzebuję od ciebie. A Jezus mu mówi, że sprawiedliwość mają wypełnić. Na czym ona polega zatem? Skoro Jezus jest niewinny, nie potrzebuje takiego obmywania publicznie, stojąc razem z grzesznikami. Sprawiedliwość człowieka i sprawiedliwość Boga. Na czym to polega? Gdzie jest różnica między Janem i Jezusem? Jan zostaje pouczony przez Jezusa i to jest pierwsze słowo nauczania z jego strony. Pierwszym jest Jan. Jan oczywiście rozumie, co Jezus mu mówi i polewa wodą i zanurza go w wodach Jordanu. Jezus stoi w tych wodach solidarnie z grzesznikami, chociaż nim nie jest. To jest sprawiedliwość, o której mówi Jezus. Na tym polega Boża sprawiedliwość. Sprawiedliwość ludzi między sobą to to taka, że każdy powinien otrzymać to, na co zasłużył. To jest podstawowa sprawiedliwość. Ale jeśli Bóg stosowałby taką miarę, kto by się z nas ostał, kiedy odpłacano by nam za wszystko sprawiedliwie według tej proporcji? Na czym zatem polega sprawiedliwość Boga? Na solidarności z tymi, którzy potrzebują ratowania. I dlatego Jezus stoi w wodach Jordanu jak jeden z grzeszników i z zewnątrz nie można rozpoznać różnicy, tylko Jan ją rozpoznaje. Że Jezus nie jest jak wszyscy inni, chociaż stoi w tym samym szeregu i pozwala się tak samo obmyć. Nie oczekuje uprzywilejowania. Daje się tak potraktować. Dlaczego? Solidarność Mesjasza, namaszczonego przez Boga, bezgrzesznego, z grzesznikami, oznaczać będzie nabranie mocy Ducha Świętego, oczyszczenia tych grzeszników, przywracania im życia. I to wyznacza w Ewangelii całą drogę Jezusa. Dawał się zapraszać do domów nieczystych, co mu często wyrzucano. On, szanowany rabbi, nie powinien przekraczać progu takich domów, grzeszników, celników, zdrajców. Szedł tam, siedział z nimi, leżał przy stole, przy zastawionych ucztach. Był z nimi, ale nie był jednym z nich. Nie był jak oni. Był tam, aby oni stawali się tacy jak on. Czyli z grzesznych bezgrzesznymi. Z tych, którzy byli odcięci od Boga, żeby przemieniali się w tych, których Bóg uważa za umiłowane dzieci, jak Jego. Solidarność z ludźmi potrzebującymi ratunku, to jest sprawiedliwość Boga. I często wywołuje to skandaliczne uczucia, jak w przypowieści Jezusa wobec dwóch synów. Kiedy ten, który z domu ojca zawsze był i żył porządnie, widzi, jak ojciec, figura Boga, przypowieści Jezusa, cieszy się i przyjmuje powracającego, zabłąkanego syna, który sam sobie winien był swojego losu, bo rozpuścił cały majątek, który dostał od ojca i powinien sprawiedliwie przyjąć to na siebie i nie oczekiwać niczego więcej. A sprawiedliwość Boga w tej przypowieści, którą Jezus mówi o Bogu, ale On sam jest takim, który na sobie pokazywał to cały czas. Ojciec wyprawia najwspanialszą ucztę, której nie doświadczył jeszcze ten porządny syn w domu. I to go gorszy. Jest oburzony na taką sprawiedliwość. I w tej przypowieści ojciec musi mu tłumaczyć, na czym polega jego sprawiedliwość. Że oto zagubił mu się ten syn, ale się odnalazł. I przyjąć go z powrotem, dać mu szansę na życie. I nie wypominać mu zła, kiedy już jest skruszony i chce wrócić. On pamięta o tym, co zrobił. I nie przygniatać go już tym, tylko go przyjąć i dać mu nową szansę. To jest sprawiedliwość Boga. Przyjąć do domu kogoś, kto z domu uciekł i zdradził. Bo przecież zdradził ojca ten syn, roztrwaniając jego majątek, a nawet domagając się swojego udziału, zanim ojciec zamknął oczy. To była ogromna obraza ojca. A jednak jego sprawiedliwość była inna. I ciągle jesteśmy przez Boga ratowani dzięki sprawiedliwości Boga. I nie możemy często uwierzyć, zwłaszcza kiedy naprawdę mamy wiele na sumieniu, że Bóg jest tak sprawiedliwy. Głosili to prorocy jako słowo Boga od samego początku. A Jezus ogłosił to w pełni i pokazał na sobie. Przyjaciel celników i grzeszników, tak szyderczo był nazywany, jak słyszymy w Ewangelii. To jego towarzystwo, ale on się nie przyłącza do kręgu grzeszników. On wyciąga grzeszników z tego zaklętego kręgu i dlatego tam idzie. To jak woda, o której mówi Ezechiel w swojej wizji w Babilonie. Woda czysta wypływająca ze świątyni, która rozlewa się na cały świat i uzdrawia wszystkie brudne wody świata. To obraz zbawienia. Tak się wylała woda chrztu z Jezusa na cały świat. I dlatego na początku naszego przynależenia do Jezusa jesteśmy obmywani wodą. To nie woda ma moc uzdrawiania, tylko woda, która jest znakiem, a uzdrawia Bóg przez swojego Ducha, napełnia Duchem mocy, Duchem Świętym tych, którzy przyłączają się do Jezusa. U świętego Marka w Ewangelii znajdujemy jedno miejsce, gdzie jest mowa o chrzcie Jezusa. Tu jest chrzest Jana, obmycie wodą. Jezus zaczyna jak inni, u Jana, a chrzest Jezusa. W Ewangelii świętego Marka w 10 rozdziale, w 38 wersecie możemy usłyszeć, kiedy dwaj jego uczniowie, bardzo bliscy, Jakub i Jan, kłócą się między sobą i właściwie dążą do tego, żeby zająć pierwsze miejsce w jego królestwie. Jezus ich pyta wówczas, czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym mam być ochrzczony. Gdy oni mu odpowiadają, możemy, on im wówczas powie, kielich, który ja mam pić, będziecie pić, chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. O jaki chrzest mu chodzi? To jest chrzest Jezusa. A co to było? To było przejście przez śmierć. O tym mówi, mówiąc o chrzcie swoim, już nie Janowym. To Pascha. W solidarności z grzesznikami przechodzi przez śmierć i to jest jego chrzest. Używa tego samego określenia. Nie musiał umrzeć, bo nie miał grzechu, ale umarł, bo chciał. A chciał dlatego, że Bóg mu kazał taką misję spełnić. Ten kielich, o którym Jezus mówi, pojawia się w jego ostatniej modlitwie przed tą drogą, ogrójcą, kiedy mówi, żeby odszedł od niego ten kielich, czyli nie chce tej misji jako człowiek, bo wie, co to znaczy. Ale gdy usłyszy, że Bóg chce, bo to jego sprawiedliwość, bo tak chce ratować każdego, kto ginie, wtedy mu powie, niech się stanie Twoja wola. I pójdzie. To jego chrzest. Chrzest przez śmierć. Do życia. To Pascha. I na skutek tej misji Jezusa, przejścia przez śmierć, przez jego Paschę, na skutek tego chrztu, śmierć straciła swoją moc śmiertelnego lęku. I ci, którzy idą z Jezusem i się do Niego przyłączają i się Go trzymają dzień po dniu, otrzymują od Niego tę moc, że śmierć boli podobnie jak wszystkich innych, ale nie zabija na wieczność. Wiedzą, że przechodzą do życia i przechodzą. Tak są chrzczeni uczniowie Jezusa. Pierwszy raz wodą, w Duchu Świętym, na początku bycia chrześcijanami, a na końcu, podobnie jak ich mistrz, przechodzą tę samą drogę przez życie, a na końcu przechodzą przez śmierć. Ale to nie jest końcowa stacja, ale Pascha. czyli przejście. Przechodzą do życia. To jest chrzest Jana i chrzest Jezusa. I wszyscy chrześcijanie, czyli obmyci, przynależni do Chrystusa, czyli Mesjasza, doświadczają na sobie tego samego losu, co On. I odnajdą się razem z Nim jako ukochane dzieci Boga, którym śmierć nie zrobiła śmiertelnej krzywdy. Zobaczą światło, tak jak sługa Boga z pieśni Księgi Izajasza. Ujrzy światło wielkie i zwycięży. To nie klęska, tylko zwycięstwo. Jeśli ktoś nie wierzy, że Jezus ochrzczony chrztem śmierci żyje, że to była pascha, nie koniec, nie może być Jego uczniem. To, co Paweł potem tak mocno podkreśla, że jeśli ktoś nie wierzy w zmartwychwstanie, czyli w życie nieprzemijające, jest najbardziej pożałowania godnym, przyłączając się do Jezusa, bo nie przejdzie tej drogi jako zwycięzca, a Jezus zwyciężył.